Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy do pozostania razem z nami, przynajmniej przez te 2 godziny, kiedy będziemy sobie podejmowali temat, ten, który już zaczęliśmy omawiać w części telewizyjnej. Natomiast teraz zapraszamy i witamy serdecznie tych, którzy dołączają dopiero w tej części radiowej. I serdecznie pozdrawiamy też tych, którzy będą kontynuowali udział w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat Błękitny Krzyż, nadzieją w górach. Błękitny Krzyż, ponieważ gościmy 4 mężczyzn ubranych w takie czerwone, charakterystyczne kurtki, mających mniej więcej na miejscu serca taki niebieski, błękitny krzyż, pod którym jest napis GOPR, czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. I właśnie z nimi sobie rozmawiamy na temat ich zaangażowania, ich posługi, pracy. To jest za małe słowo, zdecydowanie. Przede wszystkim posługi realizowania swojego powołania właśnie tam, w górach. Tam, gdzie człowiek odkrywa, kontempluje piękno stworzenia, piękno Pana Boga, ale z drugiej strony też czasem potrzebuje pomocy drugiego człowieka. W naszym studiu bardzo serdecznie witam Pana Jerzego Siodłaka, naczelnika grupy beskidzkiej GOPR.
Witam, szczęść Boże.
Witam Pana Jana Górniaka, ratownika, instruktora GOPR.
Dobry wieczór, witam.
Pana Dawida Steca, ratownika medycznego GOPR-u.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I księdza Szczepana Gacka, ratownika, instruktora GOPR-u.
Szczęść Boże.
Moi drodzy, w tej części telewizyjnej mówiliśmy sobie już o różnych aspektach pracy, posługi tych, którzy identyfikują się z tą nazwą, ratownik, instruktor, ten, który niesie pomoc, zrzeszony niejako w tym Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Chciałbym poprosić teraz pana naczelnika, pana Jerzego, o to, by powiedział naszym radiosłuchaczom, niektórym być może powtórzył, niektórym dopiero ten temat przedstawił, czym jest GOPR i jaka jest charakterystyka pracy? Czym ona się wyróżnia spośród innych? No właśnie, praca to jest, tak jak powiedziałem, trochę za mało, jeżeli mówimy o tej waszej działalności. Poprosimy o kilka słów takiego skondensowanego przedstawienia tego mniej więcej, co było już powiedziane w tej części pierwszej.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma taką jedną literę i słowo magiczne, ochotnicze, czyli wszyscy ci, którzy pragną nieść pomoc ludziom w górach, robią to w sposób zupełnie dobrowolny, nieprzymuszony. Jest to ich pasja, powołanie, no coś, co staje się dla nas również i sposobem na życie, tak to można powiedzieć. Ta pasja łączy ludzi różnych profesji, różnych zawodów, w tym również i księży, ratowników. I niesiemy pomoc ludziom w górach na ogromnej przestrzeni, bo praktycznie od Bieszczad po Karkonosze, łącznie z kolegami z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli z Tatrami. Sam GOPR liczy 7 grup regionalnych, to jest około 1600 ratowników, prawie w większości, bo ponad 90% właśnie stanowią wolontariusze, czyli ochotnicy, którzy poświęcają swój wolny czas, nierzadko również urlopy, żeby spędzać ten swój wolny czas, śpiesząc z pomocą tym, którzy tej pomocy w górach potrzebują. Kiedyś, kiedy to wszystko zaczynało swój bieg historii pod wodzą i w sferze tworzenia przez generała Mariusza Zaruskiego ponad 100 lat temu w Zakopanem, w Tatrach, no wyglądało to w sposób adekwatny oczywiście do tamtych czasów, czyli bardzo prymitywne, ale z takim samym, a może i większym zaangażowaniem. Dzisiaj ratownictwo górskie w Polsce dysponuje nowoczesnym sprzętem, rzeszą doskonale wyszkolonych ratowników, specjalistów z różnych dziedzin, I można powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, czym dysponujemy, w jaki sposób ratujemy. Jesteśmy również stowarzyszeni w Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Górskiego ICARSISA, czyli wszystko to, co na świecie najlepszego w ratownictwie górskim możemy spotkać w Polsce, w polskich górach. Oczywiście nikomu nie życzymy, żeby musiał korzystać z naszej pomocy, ale jesteśmy przez cały rok 24 godziny na dobę do Państwa dyspozycji.
Czy jeżeli chodzi o ratownictwo górskie, jak można porównać specyfikę ratowania człowieka? Czy różni się to, jeżeli chodzi o rodzaj gór, bo mamy te góry różne w Polsce, czy Bieszczady, czy Karkonosze, czy Tatry, czy Beskidy wreszcie, które jakoś też obejmujecie swoimi skrzydłami. Jeżeli chodzi o porę roku, jak to wygląda, czy ta praca, no wiadomo, że sprzętu jakiegoś innego trzeba też użyć, ale jak byście też w krótkich słowach powiedzieli o tym, kiedy ta praca jest no, trudniejsza, łatwiejsza, kiedy wymaga większych umiejętności i tak dalej?
No, zapewne charakterystyka gór tu ma istotne znaczenie, dlatego że w przypadku gór wysokich, skalistych wchodzi tutaj istotny czynnik, jakim jest ekspozycja. Z tym też oczywiście wiąże się podstawowe niebezpieczeństwo, czyli upadku z wysokości. I dlatego ta charakterystyka, czy ta budowa tych gór, no, można powiedzieć, że ma kolosalne znaczenie, dlatego że no, różnica pomiędzy górami niskimi, płaskimi, w których nie ma elementów skalnych, jest zupełnie inna niż jeżeli byśmy to porównali z górami wyższymi, skalistymi, prawda? To jest jedna rzecz. Druga sprawa, pora roku na pewno też odgrywa ważną rolę, dlatego że zima przysparza nam mnóstwo dodatkowych problemów, których latem nie mamy. Przede wszystkim niska temperatura, niekorzystnie bardzo wpływająca na ludzki organizm. To jest raz, a druga sprawa to jest zdecydowanie krótszy dzień zimą, który w przypadku prowadzenia jakichkolwiek działań ratowniczych w górach no, mocno determinuje decyzję i te działania, jakie musimy podejmować, prawda? Zatem charakterystyka gór i pora roku jest ważnym czynnikiem, na który należy zwracać uwagę generalnie przy turystyce i wyborze miejsca, do którego chcemy się udać, a dla nas ratowników ma znaczenie no, podczas procedowania i organizowania działań ratowniczych.
Pan jest też między innymi instruktorem, ratownikiem, czyli mniej więcej też zna pan te wszystkie cechy, które powinien posiadać dobry ratownik, jakimi cechami powinien się odznaczać kandydat na tego ratownika. Proszę powiedzieć, na co zwraca się uwagę, kiedy ktoś chce być ratownikiem, kiedy ktoś chce służyć pomocą, czy to przygotowanie fizyczne to tylko to, co wystarcza, czy potrzeba jeszcze, nie wiem, jakiegoś psychologicznego takiego podejścia?
Czy z formalnego punktu widzenia to mamy tutaj ograniczenie wiekowe pomiędzy 18 a 40 lat. To jest ten okres, kiedy ktoś może zostać ratownikiem górskim. Natomiast jeśli chodzi o predyspozycje takie psychomotoryczne czy fizyczne, jak najbardziej oczywiście wszelakie uzdolnienia sportowe jak najbardziej są przydatne w ratownictwie górskim. Dobra kondycja, siła, gibkość, jak najbardziej to są cechy, którymi powinien się ratownik charakteryzować. Jeśli chodzi o odporność taką psychiczną, też jest ważnym elementem, aczkolwiek nie skupiałbym się aż tak mocno na tym, bo to są rzeczy, które możemy w pewnym sensie się wyuczyć, to jest raz, a z drugiej strony też zapotrzebowanie na ratownika górskiego jest naprawdę bardzo szerokie, więc jeżeli ktoś jest bardzo dobry, wysportowanym i dobrze fizycznie poruszającym się człowiekiem, niekoniecznie, nie wiem, silnie odpornym psychicznie w przypadku jakichś ciężkich obrazów, które może zobaczyć, to też nie do końca przeszkadza w tym, żeby on został ratownikiem górskim, prawda? Więc, bo tutaj zadania są naprawdę różne i taka osoba może być użyta w innych zadaniach, które też są ważne i potrzebne, chociażby, nie wiem, w transporcie jakiegoś sprzętu, obsłudze, komunikacji i tak dalej, więc ważne to są rzeczy, ale bardziej istotne są te, bym powiedział, fizyczne.
Mhm. Czyli to też każdy się w jakiś sposób odnajdzie. Pewnie też ze względu na wiek, tak? Ktoś jest młodszy, nie zawsze to idzie w parze z tym, że jest sprawniejszy fizycznie od starszego, ale dla każdego będzie miejsce. A ja mam takie pytanie też już z waszego doświadczenia. Co czuje ratownik, kiedy podnosi się alarm? Kiedy jest wezwanie na akcję?
To też zależy od wieku i doświadczenia i tego stażu ratowniczego, prawda? Bo młodzi ratownicy, którzy zaczynają swoją ścieżkę w ratownictwie górskim, na początku czują podekscytowanie, bardzo często też taki może trochę strach i lęk przed tym, co ich spotka. Natomiast starsi ratownicy, doświadczeni, generalnie podchodzą do wezwania z większym dystansem, spokojem i taką myślą, bym powiedział, analityczną, ponieważ od razu zaczyna się analiza tego danego zdarzenia pod względem zapotrzebowania na ludzi, na sprzęt, wyboru procedury działania i tak dalej, więc to odniósłbym to przede wszystkim do właśnie tego stażu i wieku danego ratownika.
Dziękuję. No jest pośród nas też kapłan, ksiądz Szczepan. Ja chciałem się zapytać księdza, skąd to powołanie kapłańskie, to tak, jedna rzecz, to pewnie na inną audycję temat i okazja, ale skąd to powołanie, by dodatkowo służyć jako ratownik medyczny, jako ratownik górski, tak?
Odnoszę wrażenie, że w każdym człowieku tkwi, bez względu na to, jaką ma profesję, coś takiego, co nazywamy dobrym Samarytaninem, albo też człowiekiem, który niesie miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Bez względu na to, czy tego miłosierdzia sam oczekuje, czy nie. Więc to, że jako kapłan, bo wielu ludzi uważa, że kapłan potrafi tylko odprawiać msze, głosić kazanie, może grać na gitarze, i szereg innych czynności, które może wykonywać w duszpasterstwie. I to się chwali, że ma takie albo kwalifikacje, albo zamiłowanie. Więc jednym z tych właśnie takich zamiłowań dla mnie, to jest właśnie to ratownictwo. Od wczesnych lat parałem się przede wszystkim umiejętnością jezdy na nartach, chodzeniem po górach. To mnie ciekawiło od samego początku i w gruncie rzeczy Tatry na przykład, co nie wolno, sam je zwiedziłem, nie ukończywszy matury jeszcze nawet. Dlatego, że mnie one pociągały, co prawda nie z daleka je widziałem, ale one były pociągające, żeby poznać, co to są za góry. Druga sprawa, albo trzecia, zostałem wyświęcony i posłany do miejscowości, która się nazywa Szczyrk. Tam spotkałem bardzo miłych ratowników miejscowych i nie tylko. I właśnie widząc ich pracę ciężką i pełną poświęcenia, nie zważając na to, jakie są trudności, czy co wyniknie z ich pracy, pomyślałem sobie, że może bym zaryzykował i też został ratownikiem. Może bym się komuś do czegoś przydał, jeżeli chodzi o niesienie pomocy. Tak właśnie też się stało, że w latach 70. zdałem egzamin wstępny na kandydata do GOPR-u i zostałem przyjęty jako kandydat. No i szereg szkoleń wynikło z tego, z tej przynależności już takiej słomianej, można by nazwać. I rozwijałem swój talent ratowniczy u boku starszych ratowników. Ale z punktu widzenia niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, to mi przede wszystkim to przyświecało. Bo czytając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to otwierając właśnie tą część Księgi Pisma Świętego, najbardziej Chrystus właśnie narysował, w jaki sposób człowiek człowiekowi powinien pomagać. Czasami to graniczy z poświęceniem, z bezinteresownością lub też wynika to, jak ja zostawię kogoś o tak sobie, nie pomogę mu, przejdę obok niego. I to właśnie skłaniało mnie ku temu, żeby dobrze swoją misję, którą się podjąłem jako nową, wypełnić. A czy ją doskonale spełniam, oceniają poszkodowani i oceniają moi koledzy w ratownictwie i koleżanki. Przede wszystkim bym jeszcze może dodał właśnie tą ogromną liczbę ludzi, których zwiozłem lub zniosłem z gór, niosąc im pomoc, nie mówiąc oczywiście o niesieniu pomocy, będąc na parafii, która była może najwyżej położona w Polsce jako parafia, w której przy udziale władz GOPR-u pomogli mi pomagać tym ludziom poprzez choćby nawet wręczenie mi radiostacji, bo w tej wsi nie było żadnych telefonów i skłonny byłem do wzywania tej pomocy przez inne grupy GOPR-u, żeby mi pomagali w wzywaniu karetki, lekarza, policji, straży pożarnej i tak dalej, nie? To są takie zależności jeden od drugiego, jeden drugiemu pomagał i w to właśnie wzrastałem. No mam satysfakcję, że w tym okresie czasu przeszło 300 osób w jakiś tam sposób. Dotarłem do nich, udzieliłem pomocy i mam z tego satysfakcję, że oni żyją i cieszą się zdrowiem. No i chwalą Pana Boga przede wszystkim. No, to bym dodał, jeżeli jeszcze będzie jakieś podobne pytanie, to odpowiem Ojcu i słuchaczom, którzy może teraz słuchają i dziękuję za to, że słuchają.
Dziękuję bardzo. Takie pytanie się we mnie rodzi też, bo też jesteście ludźmi mającymi swoich bliskich, swojej rodziny, powierzonych swojej opiece, swojej trosce. Na ile przy takim wezwaniu do człowieka poszkodowanego, na ile myśli się o tym, któremu mamy zamiar, czy macie zamiar, chcecie pomóc, a o swojej rodzinie? Jak to jest? Czy jest jakiś taka myśl się pojawia i trudność w dokonaniu takiego wyboru?
Często. Bardzo często i praktycznie za każdym razem, w zależności od zaangażowania się w rodzinę, no bo kawalerowie mają dużo łatwiej, nie mają obowiązków takich jak odpowiedzialność za swoich najbliższych. Tu mam na myśli, jeżeli chodzi o moją osobę, moją żonę, mojego synka. No to związane z tym obowiązki czasami przeszkadzają nam w realizacji swojej pasji, jakim jest pomaganie ludziom i pomaganie właśnie w terenie górskim. Często jak okiem sięgnę do czasów jeszcze narzeczeństwa, przyjeżdżałem do swojej narzeczonej wieczorem po pracy, kończymy pracę o godzinie 20:00, to jest nasza taka godzina zmiany, gdzie przychodzi kolega, który ma nocną zmianę do godziny 8:00 rano. No, przyjeżdżało się, zaparzało się, jak to śpiewają, skośnooką herbatę, tak? I zanim jeszcze zdążyła troszkę przestygnąć, żeby można było zrobić łyczek, przychodził SMS o akcji. No i trzeba było, chciało się. No przychodzi, tak to jest w naszych duszach ratowniczych, że czekamy generalnie na ten SMS. Jeżeli on przyjdzie, to bierzemy swoje plecaki, które są już spakowane na tą akcję i opuszczamy dom rodzinny, opuszczamy tych, na których generalnie bardziej nam zależy, prawda? Idziemy w góry zgodnie z danym słowem, danym przyrzeczeniem, które złożyliśmy na ręce naczelnika, każdy w swoim czasie tam odległym. No i w zależności od stopnia zaangażowania się w rodzinę i obowiązki, no to bywają trudności. Nie tyle po naszej stronie, bo my mamy jasność. Myśmy przyrzekali, patrzyło na nas grono ludzi, generalnie prosto w oczy. To przyrzeczenie na nas spoczywa i ciąży. I to ta trudność generalnie leży po stronie naszych rodzin, które muszą w jakiś sposób to sobie uzmysłowić, że no naszą pasją jest ratowanie ludzkiego życia. To nie jest to, że my mamy ochotę iść z kolegami pojeździć na rowerze czy pobiegać w parku, ale tutaj realizujemy się jako ratownicy i idziemy nieść pomoc ludziom, którzy jej potrzebują. Fakt, że może zgłoszenia są różne, czasami zdarza się, że są one bardzo błahe i niestety one bagatelizują to zrozumienie. A znowu jest to ktoś, który tak naprawdę nie potrzebuje tej pomocy. Może to nie jest potrzebne, żebyście teraz jechali, prawda? Ale tego my nie wiemy. To się dopiero okazuje po odnalezieniu tego człowieka. Z tych akcji, które pamiętam, to większość, one może dla nas są proste, ale jednak były akcjami z punktu widzenia osób nieco związanych z ratownictwem górskim trudnymi, dlatego tutaj już po samym zakończonym akcji, po takim debriefingu, jak się spotykamy, no to można odnieść wrażenie, że jesteśmy potrzebni i to tak buduje. Aczkolwiek ciężko to jest przełożyć naszym rodzinom. Przynajmniej ja tak mam w swoim życiu. No często ciężko to jest wytłumaczyć, że jednak no byłem tam potrzebny. Są pytania czasami, no ale przecież was jest 400 w grupie, tak? To dlaczego ty teraz? No jak, no przecież mam tylko 3 kilometry do centrali, a inni mają 400, bo i tak też bywa, prawda? Ale po jakimś obejrzeniu w telewizji, reportażu, że ratownicy pomogli, te emocje spadają i jest dobrze.
No, czyli apel taki też do bliskich o wsparcie, tak? Bo też no, ja mam świadomość, że po akcjach też trudnych, które no, zakończyły się, dajmy na to, niepowodzeniem, tak?
ktoś nam odszedł, nie udało się człowieka uratować. W jaki sposób? Bo myślę, że tutaj chyba jakiejś rutyny nie ma, że aha, no, ktoś nam umarł na rękach, ale to kolejny, to ja już przyzwyczaiłem się do tego. W jaki sposób sobie radzicie, czy jest na to jakaś rada w ogóle po jakichś takich trudnych doświadczeniach, które was spotykają, na to, żeby jakoś się zregenerować, może tak trochę psychicznie, duchowo?
No, każde działanie, które jest działaniem trudnym i niesie ze sobą takie konsekwencje, no na szczęście tych takich naprawdę tragicznych rozwiązań, gdzie ginie człowiek w górach, a my stajemy w obliczu bezradności pewnej, no bardzo ważnym dla każdego z nas zapewne jest takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Wiele ciekawych sentencji w górskich książkach ludzi, którzy po górach chodzili, w górach spędzali życie, można było i przeczytać o tym, że przyjaciela się nie zostawia w górach nawet wtedy, kiedy już jest tylko bryłą lodu. Różne były właśnie takie zawarte, czasem wręcz filozoficzne stwierdzenia i mówiące o takich właśnie ludzkich dramatach, ale patrząc od strony ratowników działających w zespole, można rzec rzemieślników, bo tak też często jesteśmy określani jako rzemieślnicy pracujący w górach, zajmujący się ratownictwem górskim. Musimy na wiele rzeczy patrzeć też racjonalnie i rzeczywiście to tłumaczenie racjonalne, analiza podjętych działań, debriefing, wsparcie psychologiczne po takich trudnych działaniach, których, tak jak powtarzam, no na szczęście nie jest aż tak wiele w naszej działalności, chociaż liczba wypadków w polskich górach, w zależności, to różnie oczywiście od pogody, od sezonu zimowego, to jest 6 do 8 tysięcy różnego rodzaju i takie statystyki w różnych latach notowaliśmy w całych polskich górach, na pewno budzi respekt i daje do myślenia. Analizujemy każde takie działanie, każde trudne działanie jest analizowane i to nie tylko tak od strony formalnej, ale po prostu o tych sprawach nie da się nie mówić. Ratownicy między sobą wymieniają poglądy, analizują pewne sytuacje, a można było zrobić tak, a gdybyśmy zrobili tak, a gdyby tam był śmigłowiec, a gdyby ta lina była dłuższa i tak dalej. Ja tu oczywiście trochę opowiadam pewne rzeczy z takim przerysowaniem, ale to zawsze nam towarzyszy, zawsze. No i pomimo pełnego zaangażowania, pełnej mobilizacji, no bo takie mamy podejście do tej naszej pasji, robimy to dobrowolnie, z ogromnym zaangażowaniem, realizujemy tutaj swoje różne pasje górskie, bo możeśmy o tym nie wspominali, ale ratownicy górscy to są ludzie również różnych profesji, w cudzysłowie różnych profesji górskich, to są przewodnicy górscy, to są instruktorzy narciarstwa, to są speleolodzy, himalaiści, czyli wspinacze, no ludzie uprawiający różne ekstremalne sporty i formy rekreacji w terenie górskim, którzy gdzieś połączyli te swoje doświadczenie i próbują je tutaj realizować właśnie w tej takiej, można powiedzieć, branży, która spina klamrą ten cały dorobek, czyli w ratownictwie górskim, dzielą się tym doświadczeniem swoim. I to jest właśnie, uważam, piękne i chwalebne, ale mało tego, to jest też ogromnym takim bagażem, który wnosząc do tych działań ratowniczych znacząco podnosi tą barierę bezpieczeństwa, bo my nie jesteśmy szaleńcami, którzy za wszelką cenę lecą w góry nieść pomoc, bo najlepszym takim wyznacznikiem dobrego, dojrzałego ratownictwa jest, aby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego, ale też, żeby móc i mieć siły udzielić pomocy temu poszkodowanemu i jeszcze tego poszkodowanego z tych gór zwieść w jak najlepszym stanie i przekazać w ręce lekarzy. I to wszystko razem stanowi taki dość rozbudowany mechanizm działania i takiej analizy, więc tutaj każdy z nas tak naprawdę rozpatruje każdy z tych elementów swoich działań. Każdy z ratowników zapytany pewno by mógł opowiedzieć takie dla każdego z nas bardziej znaczące akcje, wyprawy, działania i te w kraju, w górach i te poza granicami. To są takie obrazy, które się zapamiętuje na całe życie i one uczą pokory. To jest zbiór doświadczeń, który potem w kolejnych działaniach, a każde działanie, pomimo różnych szablonów, jest tak naprawdę inne. Tak jak każdy z nas jest inny, tak i każde działanie w górach tak naprawdę niesie ze sobą nowe pierwiastki. My to zbieramy do jednego wspólnego koszyka, no i potem trzeba umieć wybrać taką wypadkową, która pozwala kolejne działanie przeprowadzić bezpiecznie, abyśmy wszyscy w takiej samej ilości, w której w góry wychodzimy, wrócili do domu, cali bezpieczni, żeby nasi najbliżsi się o nas nie martwili.
Mhm. Czy jest, bo też to, co pan naczelnik powiedział, tak chodzi mi po głowie takie pytanie, czy jest taka granica, kiedy ratownik mówi sobie, nie mogę iść pomóc, bo mogę zginąć. I gdzie taka granica się znajduje, jeżeli ona jest w ogóle?
Temat trudny. Teraz patrzymy wszyscy jeden na drugiego.
Znaczy, taka granica na pewno jest. Ciężko ją zdefiniować, bo ona dla każdego jest w innym miejscu. I zapewne ta granica jest podyktowana różnymi czynnikami. Rodzina, dzieci na pewno zmienia położenie tej granicy. Doświadczenie jak najbardziej. Bagaż przeżytych działań ratowniczych, które i tych, które się zakończyły sukcesem, i te, które nie zakończyły się sukcesem, też na pewno wpływają na tą granicę. No, ciężko ją na pewno zdefiniować, ciężko określić, w którym miejscu ta granica się znajduje, bo to jest dla każdego ta granica będzie w innym miejscu. I ja myślę, że to jest taki trochę dosyć osobisty temat i on też jest jakby, tak zdefiniowanie tej granicy to też jest dana chwila, dany moment, kiedy trzeba taką decyzję podjąć, jeżeli się pojawia taka sytuacja. I ja myślę, że ciężko określić położenie tej granicy, ale na pewno jest i ja myślę, że niejednokrotnie każdy z nas taką decyzję musiał gdzieś tam w którymś momencie swojego życia ratowniczego podejmować.
To jest kwestia wzajemnej również odpowiedzialności, bo w tych działaniach zespołowych my się wspieramy, bo musimy. To nie jest działanie dla tych, którzy solo chcą rozgrywać. To tak jak w meczu piłki nożnej, gra zespołowa, to jest po prostu gra zespołowa, aczkolwiek gdzieś jest ten moment, gdzie nawet odpowiadający za działania ratownicze, kierujący akcją, czy wielokrotnie również naczelnik ponoszący odpowiedzialność za całość tego działania, może powiedzieć i podjąć decyzję o wstrzymaniu dalszych działań. Ale są też takie momenty już indywidualne, gdzie ten ratownik zostaje sam na sam z podjęciem tej decyzji i od niego tak naprawdę zależy ten jeden krok. No są to ciężkie, czasem momenty trudne, ale też muszą się odbywać właściwie w większości bardzo błyskawicznie. Przynajmniej tutaj opieram się jakieś własne doświadczenia i do nich się teraz odnoszę, bo tak naprawdę o tym trzeba mówić. Trudno tutaj decydować to, co kolega Jan wspomniał, za innych. Tutaj też samemu trzeba czasem podejmować tą decyzję i ona się waży gdzieś tam we wnętrzu. Czy dam radę, jak to wygląda, ta sytuacja dana i analiza, i wsparcie kolegów, zaufanie też doświadczeniu i umiejętnościom tych, którzy gdzieś tam sterują na przykład helikopterem, pod którym wisi się na końcu liny. To wszystko ma bardzo, bardzo znaczący wpływ na to podjęcie tej decyzji, ale jest to rzeczywiście dyskusja na temat tej granicy bezpieczeństwa i podejmowania i odnoszenia tego do rodziny, do innych. No, temat, na który pewno byśmy mogli bardzo długo dyskutować.
A jeszcze chciałem powiedzieć, że w ratowniczym gronie mówi się, że dobry ratownik to żywy ratownik. Dlatego tutaj to przekraczanie granic w tym kontekście odnosi się też do danej sytuacji. No, ratownik musi być na tyle świadomy, że jeżeli przekroczy tą linię, no to może go zapraknąć, a sytuacja może się też troszeczkę odwrócić i
za jakąś chwilę można do tej danej sytuacji podejść trochę inaczej. Dlatego tutaj też zdrowy rozsądek i to przeświadczenie, które do ratowników jest cały czas przekazywane, że ratownik, dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik. I o tym każdy z nas pamięta i myśli podczas takiej akcji.
No, żeby udzielić pomocy, tak? Gdzieś tam te zasady też, czy nawet w samolocie, kiedy się leci, kiedy tą instrukcję podają, to mówią też często, że jeżeli ktoś leci z dzieckiem, czy z osobą niepełnosprawną, najpierw pomóc sobie, czyli założyć sobie maskę tlenową, a dopiero później pomagać drugiemu człowiekowi, bo jeżeli my wobec siebie tego nie uczynimy, to później ani siebie za bardzo nie uratujemy, nie pomożemy ani tej drugiej osobie. Ja chciałbym się jeszcze księdza zapytać, bo nie wiem, czy nie słyszałem, ale czy jest coś takiego jak duszpasterstwo ratowników górskich, tak ogólnie pojmowane, jak jest duszpasterstwo służby zdrowia, duszpasterstwo oświaty, duszpasterstwo więziennictwa i tak dalej. Czy są takie duszpasterstwa? A drugie pytanie, ilu księży, jaki to jest wymiar w tej waszej grupie GOPR-u możemy znaleźć?
Znaczy, ja wiem o tym, że są duszpasterstwa różnego typu. No nie słyszałem o duszpasterstwie kominiarzy, ale może na pewno jest. Strażaków to też wiem, że jest, nie? Krótkofalowców, powiedzmy, no i szereg innego, który ojciec wspomniał, nie? Między innymi, no ja tam się nie chwalę niczym, ale próbuję być w środku ratownictwa i tam swoją osobą działać na rzecz kształtowania powinności ratowników. Nie? Tak bym to nazwał. Więc polega to na tym, że w latach 70. i 80., co były to lata bardzo trudne, do tego, aby kapłan wchodził w środowiska, bym powiedział, świeckie, w organizacje świeckie i tak dalej. Nie? To było olbrzymie jakieś wyzwanie, albo się też wiązało to z jakimiś konsekwencjami. Nie koniecznie ze strony powiedzmy wtedy działającego i panującego nam świadka totalizmu, ale dotyczy to też wewnętrznych spraw samego księdza, powiedzmy, nie? Dotyczy to odczytywania przez biskupa, kurię, księży. Różnie do tego podchodzili, nie? Ja sam mówię, że w czasach właśnie komunizmu to nie ma afiszowania się z pracą duszpasterską wśród środowisk. Trzeba było po prostu działać. Działać tak, żeby był to pożytek dla, no tutaj będziemy mówić o ratownictwie, dla ratowników, żeby iść im z pomocą, wychodzić naprzeciw, ale kiedyś miałem taki wykład w seminarium przemyskim właśnie na temat człowieka, który, kapłana, który się angażuje w sprawy duszpasterskie w tych różnych środowiskach. Wtedy akurat dotyczyło to środowisk turystycznych. Więc ja mówię, że taki ksiądz, który się angażuje, powinien być tym, kim on jest, czyli kapłanem. I nie powinien z tego rezygnować i takim świadkiem powinien być w tym środowisku, czyli po prostu wizualnym, że ja się nie wstydzę przeżegnać przy jedzeniu, nie wstydzę się powiedzieć modlitwy, czy zaproponować wspólną, czy wypowiedzieć się wbrew temu, co ktoś myśli, a nie myśli, powiedzmy, kategoriami prawdziwie moralnymi, nie, czy nauką Kościoła. To są lata 80., które się skończyły potem, wiemy, upadkiem i wtedy już był troszkę większy luz, nie? No w tej chwili możemy powiedzieć tak, że to duszpasterstwo w środowisku ratowniczym się rozwija. Na przykład u nas w grupie mamy no, 7 księży ratowników. Z tym, że jeszcze bym tu ogólnie powiedział, że chcąc być duszpasterzem jakiejkolwiek organizacji, to ten kapłan powinien być jednym z nich, ale nierówniejszym. I jego wtedy rola w tej grupie jest właściwa i szereg, w którym stoi, jest właściwy. Natomiast jeżeli by zaprzepaścił to, kim on jest, to on przegrał. To już właściwie on się tam w tym szeregu nie nadaje żadnym. W związku z tym powiem o swoich kolegach, którzy są w naszej grupie, że naprawdę ich postawa jest bardzo wysoce ceniona przez kolegów i koleżanki w naszej grupie. To ja mogę powiedzieć o nich, a jak mówią o mnie, to ja tu się nie wypowiadam na ten temat. W związku z tym, że kapłan ma kształtować postawę, charakter, uwrażliwić sumienie, no to tym właśnie się zajmuje. Na przykład ostatnio ze względu na, też się nie będę chwalił, na stan zdrowia, ponieważ nie idę już czynnie w góry ratować, siedzę w centrali przy radiostacjach i tu pomagam kolegom, to podjąłem się pisania modlitewników dla ratowników. Nie? I już drugi tom wyszedł. Czy jest ciekawy, czy jest pożyteczny? Bym powiedział, że to nie chodzi o to, żeby się uczyć modlitw, które ja napisałem, tylko żeby, kiedy ratownik przeczyta sobie te modlitwy, w momencie, kiedy się znajdzie w sytuacji, która jest zbliżona do tego, co wyczytał, to on własnymi słowami będzie się modlił do Pana Boga, żeby na przykład, no tutaj koledzy dałem przykład, zamarz karabinek, a jest mi potrzebny. No więc sytuacja jest taka, że nie będę otwierał modlitewnika, żeby się modlić, żeby ten karabinek odtajał i żeby mi służył. Tylko swoimi słowami ten ratownik powie Panu Bogu, o co mu chodzi. No i wtedy wszystko zadziała. Także w tym względzie posługuję tym ratownikom. Druga sprawa to jest udział w nabożeństwach żałobnych. No, z naszego szeregu odchodzą ludzie do Boga i trzeba tą ostatnią posługę tym ludziom po prostu spełnić. No i biorę udział właśnie w tych żałobnych nabożeństwach. Staram się powiedzieć jakieś słowo Boże, takie podnoszące na duchu rodzinę, czy nawet moich kolegów. No bo nie jeden z nas na jednej linie wisiał na ścianie i teraz trzeba kolegę swojego pochować, nie? No więc swoje kazanie spisałem w takiej książce pod tytułem Dla ludzi gór Słowo Boże. To jest taka, no właśnie tak jak mówię, zbiór kazań i Słowa Bożego, które wygłosiłem wtedy na tych różnego rodzaju nabożeństwach dla tych ludzi. Czytając to, jeżeli ktoś to sobie poczyta, to jest przeświadczony, że istotnym elementem w życiu ratownika jest miłosierdzie Boże i jego miłosierdzie do ludzi, którym niesie pomoc. I mówiąc to, staram się powiedzieć, że Pan Bóg bierze pod uwagę właśnie to miłosierdzie Boże tego człowieka. I w jakiś tam sposób, jeżeli już nie szedł, jakby to powiedzieć, no nie było mu po drodze z Panem Bogiem, to przynajmniej Pan Bóg ze swego miłosierdzia, biorąc pod uwagę jego postawę, przykryje jego grzechy, winy właśnie tymi jego czynami dobrymi, no i weźmie go do siebie. To jest ta jedna część, bo jeszcze inną część też, a to może w innym wejściu jeszcze opowiem. Teraz się już zagadałem i pewnie zanudziłem słuchaczy.
telefony dzwonią, więc myślę, że jest pewna też interakcja. Zanim oddamy głos też naszym słuchaczom, ja chciałem zapytać, no taką techniczną też kwestię, sprawę. Jaki sprzęt jest przez was wykorzystywany do akcji? Sprzęt, no wiem, że też psy, tak? Więc to są może niekoniecznie sprzęt, ale to jest pewien też pomocnik. Jak to wszystko wygląda?
Czy sprzęt bardzo różnoraki używamy podczas naszej akcji, począwszy od dużych rzeczy typu kład, samochód terenowy, skuter śnieżny zimą, ewentualnie śmigłowiec, po drobny sprzęt z grupy alpinistycznej, czyli wszystko to, co jest potrzebne do tego, ażeby używać techniki alpinistyczne, czyli linowe. Po prostu wszelkiego rodzaju karabinki, liny, przyrządy, które służą do poruszania się po tych linach. To są rzeczy służące generalnie do poruszania się. Natomiast do transportu lub ewakuacji osoby ratowanej używamy specjalnego rodzaju środki transportu, zwane popularnie akią lub deską kanadyjską lub deską ortopedyczną lub materace próżniowe, które służą do usztywniania danej osoby ratowanej, prawda? To są generalnie sprzęt służący do ewakuacji czy transportu tej osoby ratowanej. Przypomina to w pewnym sensie taką małą łódeczkę lub takie sanie na przykład, lub pewnego rodzaju nosze, z tym, że to są wszystko rzeczy no, mocno specjalistyczne, przystosowane i przygotowane do działań w górach. Czyli posiadające no, pewnego rodzaju walory, które przydadzą się właśnie w górach i na przykład w trudnym terenie eksponowanym. Troszeczkę się to różni od tego, co na przykład znajduje się w popularnych karetkach pogotowia ratunkowego, ale jest to w gruncie rzeczy bardzo podobne.
Tak naprawdę to jest takie ogromne spektrum, bo trzeba sobie to tak wyobrazić i przełożyć na to, co człowiek w górach potrafi wymyślić, żeby sobie napytać problemów i biedy. A my z kolei musimy wymyślić takie sposoby i mieć takie rzeczy w rękach, którymi jesteśmy w stanie szybko i bezpiecznie tym ludziom udzielić pomocy. I począwszy od tych, którzy gdzieś zagłębiają się w jaskinie, schodzą pod ziemię, zaciskają się gdzieś, gubią się pod ziemią, trzeba stamtąd ich wyciągnąć w miarę bezpiecznie, biorąc pod uwagę ewentualne urazy, których doznali, czyli to są i poziome trawersy, i pionowe odcinki, i to jest ciemność, to jest wilgoć, to jest woda, temperatury, no, powiem delikatnie, nie najwyższe, do tego, co się dzieje na ziemi, czyli gubienie się ludzi w górach, gdzie używamy dzisiaj już, można powiedzieć, kosmicznych technologii związanych z nawigacją satelitarną, urządzeniami do nawigacji w oparciu o różnego rodzaju aplikacje związane ze smartfonami, komputerami. To wszystko jest też narzędziem do pracy naszej w górach przez oczywiście ludzi, którzy latając na spadolotniach gdzieś utknęli, powiesili się na drzewach, czy to szybownicy, bo i takie akcje mieliśmy, więc musimy posiadać sprzęt i umiejętności wspinania się na każde praktycznie rzecz biorąc drzewo, żeby z tego drzewa tego poszkodowanego ściągnąć, zdjąć, ale również no, w góry są naszpikowane urządzeniami technicznymi, różnego rodzaju kolejkami górskimi, krzesełkowymi, gondolowymi. No i jeżeli to urządzenie ulega awarii i ci ludzie tam zostają wisieć, no zwłaszcza biorąc pod uwagę na przykład okres zimy, niską temperaturę, to ten czas ma ogromne znaczenie. I wówczas trzeba mieć stosowny sprzęt, który pozwoli ratownikom dostać się tam wysoko na te liny, po tych linach na rolkach specjalnych dotrzeć do tych naszych pasażerów poszkodowanych i bezpiecznie ich upuścić jak najszybciej, ale powtarzam, bezpiecznie na dół do ziemi, po akcje takie już rzeczywiście bardziej skomplikowane, na przykład z użyciem helikoptera, gdzie na technikach linowych, czyli wisząc na linie pod śmigłowcem, czy zjeżdżając windą ze śmigłowca, opuszczamy się gdzieś w głąb lasu, wąskiego uskoku skalnego, bo tam ktoś utknął i trzeba go wyciągnąć. Także jest to ogrom różnego rodzaju technicznych sprzętów, nowinek, rzeczy, które tak naprawdę pojawiły się w ratownictwie górskim na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, bo wcześniej to ratownik poruszający się po górach na nartach, a do zwożenia czy znoszenia służył taki charakterystyczny bambus, czyli taka siatka podwieszona rzeczywiście kiedyś pod takim kijem bambusowym i tego poszkodowanego pacjenta się znosiło. No dzisiaj jest to już zabytek muzealny, aczkolwiek na wyposażeniu jeszcze pewnych grup pokazujemy młodym ratownikom, jak to onegdaj bywało.
Dziękuję. Wrócimy sobie za moment do tego tematu, ale pragnę teraz zaprosić Państwa do tego, by telefonować do naszego studia, by współtworzyć te nasze rozmowy niedokończone. Można zadać pytanie, można podzielić się też może jakimś spostrzeżeniem, świadectwem, coś dodać. Telefony do naszego studia w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Natomiast dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wykręcamy wcześniej numer kierunkowy 011 48 56.
Pod Tatrami jest mój kraj, poleć nuto we świat, ty muzyko groj. Smutno, smutno ma duszy, gdzie trzeba iść we świat, włosy dziękusi. Tam Tatry prawie do nieba, tam ludzie tacy jak trzeba. Man.
Odbieramy telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Papa Jezus Chrystus, tu Cezar z południa. Ja nie byłem od początku, znaczy nie kontaktowałem się z audycją, ale przyjechałem z wybrzeża, ale tak tą końcówkę. Ale ponieważ związany jestem tak emocjonalnie z twórcą Topru, tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Zakopanem przez generała Mariusza Zaruskiego, który zmarł 8 kwietnia w 1940 roku w szpitalu więziennym w Chersonie i tam właśnie jest jego grób. Tam jest grób, pomnik i stamtąd właśnie harcerski krąg morski mija generała Zaruskiego na czele z komandorem tego kręgu, druhem Brzechowskim, przywiózł te prochy i był do Zakopanego razem z toprowcami, którzy brali tam udział w tym, w tej całej uroczystości. I tu był pochówek generała Zaruskiego na Pęksowym Brzysku. Ja uczestniczyłem tam i pamiętam, było zimno, mroczno, no i tam między innymi toprowcy na tym pochówku dawali świadectwa swoich bardzo ciężkich wypraw ratunkowych i mówili, że podczas tych wypraw prosili generała Zaruskiego, można powiedzieć, modlili się do niego o wsparcie, ponieważ to był wielki autorytet moralny, jako ten, który razem z Klinkiem Bachedą tworzył to Towarzystwo Ochotnicze Topri, no i wiele akcji ratunkowych poczynił. No i ta książka taka wspaniała, jego jest właściwie można powiedzieć źródło właśnie to próby na generała Zaruskiego i Zaruska Tatrzańskich. No i myślę, że osobowość jego, który łączył góry i morze i jego szlachetność i odwaga, jego motyw taki wychowawczy, żeby Polaków wyprowadzić w góry i na morze, by stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czystą i głęboką jak morze, to tutaj ksiądz kapelan tak domyślam się, mówi właśnie o tym miłosierdziu w stosunku do tych zaginionych, do tych potrzebujących. I myślę, że generał Zaruski był tą taką wzorcową postacią. A chcę jeszcze dodać, że mało kto o tym wie, tego nie było, że był też, miał tytuł szambelana papieskiego, jako podczas gdy był adiutantem prezydenta Wojciechowskiego. Także myślę, że po prostu tak spontanicznie sięgnąłem do źródeł, bo tak się złożyło, że w 1968 roku byłem na kolacji u kapitana Ludwiga, który pływał za Ruskim, opiekował się panią Izabelą Zaruską, generałową, jeszcze żyła, i właśnie byłem na kolacji i ona właśnie wspominała generała Zaruskiego, jego osobowość, no i jak byli w Zakopanem i tam już tej willi, to do dziś tam ta willa w Zakopanem jest. No w każdym razie już nie będę przedłużał, ale wypowiadam się po to, żeby właśnie, żeby pokazać to źródło człowieka, który był naprawdę, miał duszę taką duszę, która potrafiła przezwyciężyć te przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne i potrafiła założyć ten top i pobudzić właśnie górali do tego, żeby nie tylko górali do tego, żeby ta organizacja do dziś trwała.
Dziękujemy serdecznie. Panie Czesławie, myślę, że damy szansę też naszym gościom ustosunkować, bo jeżeli tyle wątków za dużo też podejmiemy, to nie będzie do tego okazji. Też damy szansę innym naszym słuchaczom.
Rzeczywiście postać generała Mariusza Zaruskiego i nazwisko Klinka Bachledy i Karłowicza to są te postaci, które no, przeniosły swoją ideę właśnie na polskie góry, w tym przypadku Tatry, i trzeba powiedzieć i podkreślić to, że polskie ratownictwo tatrzańskie, czyli TOPR, było tak naprawdę czwartym na świecie. To o czymś świadczy ta ponad stuletnia tradycja. Tutaj no, słuchacz mówił nasz, że rzeczywiście generał Mariusz Gazarowski z gór poszedł w morze, i trzeba powiedzieć, że tak jak znam wielu ratowników, kolegów ratowników górskich, to są ludzie o ogromnych pasjach żeglarskich i spora część z nas również pływa. No, nie wszyscy po morzu, ale część i po Mazurach. Ale gdzieś to pokrewieństwo dusz i zapatrywania i sposobu na życie rzeczywiście ma jakieś odniesienie do tej takiej no, słynnej i znanej postaci założyciela tatrzańskiego pogotowia, czyli generała Mariusza Zaruskiego.
Dziękuję. No są takie, chyba wszędzie takie postacie, które są takimi światełkami, takimi przykładami, które pociągają. Myślę, że to jest ważne, i każdy z was, tak jak tutaj jesteście, też pewnie jest dla innych, czy nawzajem dla siebie też mówiliście o tym, i to było takie piękne, że jesteście taką jedną drużyną, która się wspiera. Nie samemu. Każdy ma swoje talenty, swoje cechy dobre, które są potrzebne. Natomiast no jeżeli tylko samodzielnie coś ktoś próbuje zrobić, no to jest ciężkie do zrealizowania. Jeżeli wspólnie, to jakoś to troszeczkę inaczej wychodzi. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Proszę bardzo. Halo? Ktoś ma włączony telefon, będzie ciężko rozmawiać. Proszę, Radio Maryja. Halo?
Można, do audycji?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję za tę audycję, ponieważ przypomniałam sobie wydarzenie i wspomnienie świętej pamięci księdza profesora Stycznia, który razem wędrował, szczególnie właśnie na nartach, z biskupem, z kardynałem Wojtywą. I panowie muszą wiedzieć, że starsi koledzy, właśnie nie wiem, to były lata 60., 70., udzielili pomocy właśnie księdzu kardynałowi. Było to w ten sposób, że kardynał miał, ksiądz kardynał, takie zwyczaje, że nieraz cały dzień szedł w zamyśleniu, w zadumie na nartach, czy jechali. Że nieraz ksiądz Stycznia, jak się odezwał, to tylko strofowany był oczyma, żeby nie przeszkadzał. I do czego zmierzam? Tak medytował kardynał, że po prostu noc niemalże ogarnęła. Oni dalej po tym śniegu wreszcie się zorientowali, że jakaś przepaść, że ciemno, że strach ich ogarnął. I zaczęli się modlić i w pewnym momencie usłyszeli, i właśnie tu chciałam spytać, ale to potem, zobaczyli dwóch panów, zorientowali się, że to są panowie właśnie z GOP-u tatrzańskiego, którzy skierowali się w pewnym kierunku, i się kardynał z księdzem Stycznym podjęli decyzję, że jedziemy za tymi panami. I oczywiście już zobaczyli na dole światełka domostwa i postanowili, że jak zjadą, to przedstawią się, bardzo chcieli podziękować tym panom. No i oczywiście rozczarowani pozytywnie, no nie pozytywnie, kiedy zjechali, ci panowie jak aniołowie, mówi, zniknęli nam. Więc stale ksiądz profesor Styczeń to powtarza, nawet to jest udokumentowane, no słudzy nieużyteczni. Był kardynał zauroczony postawą właśnie tych oto dwóch panów, którzy no jak aniołowie z nieba wyczuli i się zastanawiali, czy słychać, na pewno do to głos niesie wysoko, bo przecież też chodziłam. To zakłopotanie, prawda, gdzie jesteśmy, w którym kierunku, czy tylko intuicja, profesjonalizm właśnie panów goprowców spowodował, że odnaleźli, usłyszeli i w tak dyskretny sposób pomogli. Kto by powiedział, że samemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. No na pewno kardynał Dziwisz o tym wiedział, także się też ucieszy, że są tacy panowie z takiej klasy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno.
Bardzo dziękujemy za uznanie. Jest to dla nas na pewno zaszczyt słyszeć, że no, środowisko ratowników górskich jest tak wysoko i dobrze postrzegane i oceniane. Zapewne z naszej strony ta ciągotka do profesjonalizmu i jak najwyższej jakości usług, bo tak to też trzeba nazwać, Jest. I jako ratownicy staramy się i robimy wszystko ku temu, ażeby być profesjonalistami w tych działaniach ratowniczych, pomimo tego, że wielu z nas jest ratownikami ochotnikami, czyli to ratownictwo uprawia w swoim wolnym czasie, poza pracą, poza obowiązkami wszystkimi innymi, w tym wolnym czasie, który zostaje, prawda? Nie przeszkadza to absolutnie w tym, żeby być profesjonalistami w tym, co robimy i chcemy być tymi profesjonalistami, ale też w dalszym ciągu pozostajemy zwykłymi ludźmi, więc to nie jest tak, że to ratownictwo górskie zabiera nam te typowe takie ludzkie odruchy i cechy, jak najbardziej one pozostają, więc bardzo się cieszę z takiej opinii ze strony słuchaczy i dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Bym powiedział jeszcze, że przecież w jakiś tam sposób, nie tylko wtedy, Ojcu Świętemu pomogli ratownicy, czy byli obecni przy nich, ale weźmy wszystkie wizyty Ojca Świętego w Polsce, w którym bardzo czynnie brali udział ratownicy w obstawie sektora 01. Ja prawie brałem we wszystkich tych obstawach i widziałem zaangażowanie i poświęcenie ratowników. Ja stałem od pierwszej w nocy na placu, znaczy w rynku do godziny dziewiątej wieczór. Nie, to jest masa czasu, a widziałem, że wszyscy ratownicy, którzy, bo ja wtedy byłem jako szef od tej obstawy, cierpliwie wszystko znosili i byli tam obecni i naprawdę z poświęceniem oni to czynili do Ojca Świętego, żeby to spotkanie z ludźmi Ojca Świętego jak najlepiej i bezpiecznie wypadło.
Mhm. Takie pani powiedziała, że jak aniołowie, wrócimy do tematu za chwileczkę, bo też mam takie pytanie odnośnie tej wdzięczności, której należy się spodziewać, ale to po telefonie. Proszę bardzo, halo? Halo?
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
A czy można do audycji?
Tak, jesteśmy już na antenie, słuchamy pana.
A Grzegorz tutaj z Krakowa dzwoni.
Witam.
I słucham tej audycji z tego powodu, że ja od 35 lat chodzę po górach. To jest moje osobiste takie, ale tak się zastanawiałem, czy w ogóle zadzwonić, ale chyba tak. I dlatego nie wspinam się, nie jeżdżę w Himalaje, nie biorę w żadnych imprezach, po prostu to jest moja pasja, to jest wszystko, co mam i to jest pewne spotkanie z Panem Bogiem. I to chodzenie po górach, to uważam, że to jest po prostu, to tak jak Pan Jezus chodził na górę i spotykał się z tym najwyższym i to jest coś, czego się nie da, bo nie da się powiedzieć, nie da się jakoś przedstawić. Ale to chciałem powiedzieć przede wszystkim tak praktycznie dla ludzi, może skorzystają z tego, że to trzeba tym żyć. Trzeba, jak się myśli o górach, chce się być w tych górach, trzeba, jak ktoś jest w mieście, tak jak tu w Krakowie, trzeba się trochę przygotować fizycznie, psychicznie. Trzeba mieć jakieś odpowiednie ubranie, buty. Nie musi to być za tysiące jakieś specjalne, ale muszą być buty odpowiednie, spodnie. Zależy jaka. Ja cały rok jak mogę to chodzę. Zimą, ostatnio zimą dużo. Trzeba mieć ten plecak, ten termos z herbatą, mapę trzeba mieć. Jakąś kanapkę też. Po prostu trzeba być przygotowany. Jak się idzie w góry popatrzeć, jaka pogoda będzie, to trzeba z tą przyrodą żyć. Trzeba widzieć ten las, te chmury, czy iść, czy się cofnąć, bo może być burza. I w ten czas jest szansa, że nie będzie potrzeba wzywać GoPro, I ja też już od lat chodzę i mam kijki ze sobą. Zwłaszcza zimą to jest bardzo dobre. Niejednokrotnie bym się przewrócił, jakbym nie miał tych kijków. I no i człowiek jakoś jak żyje, ma tą pasję, no przełamuje to zmęczenie, to jakieś tam trudności i może bezpiecznie może chodzić po górach. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mi smutno trochę jest, że te kolejki tak sprzedano, te kolejki tam na Kasprowy, na Jaworzynę, tam w Szawnicy. Ja tam wchodziłem na Jaworzynę, to zimą szedłem tam, bo to tam zjeżdżali na nartach, bokiem szedłem. No to powiedzieli mi, że nie wolno, że teren prywatny. No zgłosiłem to na policję oczywiście, do prokuratury i rozmawiałem z prezesem. No przykro, że górale, którzy przed panem, przed Ojcem Świętym taki hołd oddali, swoją matkę ziemię i kolejki sprzedali. Tak? Mm-hmm.
Panie Grzegorzu, ja pozwolę sobie przerwać też tak delikatnie, ale temat jest troszeczkę inny rozmów i chciałbym, żebyśmy się tego tematu trzymali. Dziękuję za te wszystkie impresje, które pan nam wypowiedział. Też takie wypływające z doświadczenia chyba człowieka, który tak jak sam pan stwierdził, chodzi od 35 lat po górach, bo to jest też ważne. No i też pan uprzedził kilka zagadnień, pytań, które chciałem podjąć, związanych właśnie z takim praktycznym podejściem do wypraw górskich, bo pamiętam właśnie po 97 roku, kiedy święty Jan Paweł II, już teraz święty, mówił o Giewoncie też, o krzyżu na Giewoncie i tak dalej. Jak na Giewont zaczęło się wybierać mnóstwo ludzi i często, bo myśmy praktycznie co rok tam jeździli na wakacje takie wspólne jeszcze jako klerycy, czy przed seminarium jeszcze, jak no bezmyślnie ludzie w jakichś takich klapkach czy w takich sandałkach wychodzili nieprzygotowani zupełnie do tego, później no też nie ma się też co dziwić, że jakieś kontuzje przynajmniej, jeżeli nie coś gorszego się przytrafia. Dlatego moje pytanie, na co zwracać uwagę? Chcę się wybrać w góry. Sezon się niedługo zaczyna, już pewnie się zaczyna powolutku, taki nie dla może wyczynowców, ale dla takich zwykłych turystów. Na co zwracać uwagę, żeby się nie zdziwić negatywnie w górach?
Słuchacz przed chwilą wspomniał o rzeczy, o której do tej pory nie mówiliśmy. Mówiliśmy o akcjach, o tej sferze duchowej, o pasji, o samym ratownictwie, o sprzęcie, a nie mówiliśmy tak naprawdę o tym, co powinno być początkiem tego wszystkiego, czyli o zapobieganiu tym wypadkom, a żeby zapobiegać wypadkom, to się trzeba odpowiednio przygotować. Oczywiście, że jest szereg elementów takich stałych, które powodują to, że wychodząc z góry powinniśmy zwrócić uwagę na nasz ubiór, naszą kondycję, stan zdrowia, poznać teren w taki czy inny sposób, skorzystać dzisiaj z urządzeń elektronicznych, różnego rodzaju aplikacji i tak dalej. Ale no, można rzec, że pogoda niewłaściwa, taka czy inna. Bardzo mi się kiedyś podobało, będąc w Norwegii, jak norwescy ratownicy powiedzieli mi, że nie ma złej pogody w górach, są tylko ludzie źle ubrani. I to jak gdyby definiuje właśnie kwestię tego naszego przygotowania. Jeżeli odpowiednio się przygotujemy pod względem sprzętowym, pod względem fizycznym, kondycyjnym właśnie, rozpoznamy teren albo pójdziemy z kimś, kto doskonale zna ten teren, skorzystamy z usług przewodnika, czy biorąc pod uwagę narciarstwo, z usług instruktora, to znacząco podnosimy sobie ten próg bezpieczeństwa i dajemy sobie jakąś tam gwarancję tego, że ten współczynnik ryzyka staramy się maksymalnie zmniejszyć. My też o tym mówimy właśnie głośno w kontaktach z ludźmi gór, z turystami, że informacja, której można zasięgnąć u ratowników górskich w całych polskich górach, czy to pod kątem różnego rodzaju mediów, zresztą internetu, stałych stronach internetowych, gdzie mamy bieżącą informację o warunkach panujących w górach, albo nawet skorzystanie z telefonu i zadzwonienie do ratowników dyżurnych i zapytanie, zgłoszenie trasy, to nic nie kosztuje tak naprawdę. A my chętnie dzielimy się taką wiedzą, doradzamy, podpowiadamy, zapraszamy do nas. Ratownik dyżurujący w górach czasem i samotnie, to ucieszy się, jak turysta do niego zajrzy i porozmawia, wymienią się doświadczeniem. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Myślę, że koledzy też to potwierdzą, no bo możemy mówić tutaj, prawda, o tym, jak się przygotować zimą, jak się przygotować latem, co się wyposażyć.
Oczywiście, jak najbardziej. Znaczy, ja bym to odniósł do takiego coraz częściej pojawiającego się hasła w literaturze, szczególnie zagranicznej, które brzmi: zaplanuj swój wypadek. Jest to dosyć abstrakcyjne, można by powiedzieć, hasło. Natomiast kryje ono w sobie generalnie myśl kogoś, kto wybiera się gdziekolwiek, bo to nie tylko są góry, to może być inne zupełnie środowisko. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żeby faktycznie nie działać bez przygotowania, tylko przygotować się do tego, co chcemy robić, czyli działać profilaktycznie, zapobiegawczo, zastanowić się, co nas może spotkać, co potrzebujemy zabrać. Nie ma sensu rozmawiać o butach takich czy innych, na przykład, czy kurtce, bo obecnie mamy tak szerokie możliwości wyboru tego asortymentu, że to już są bardzo, tak na dobrą sprawę, indywidualne decyzje. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby być świadomym tego, co nas może spotkać w tym danym miejscu, gdzie się wybieramy, i żeby starać się jak najwięcej zebrać informacji na temat tego miejsca, do którego się wybieramy. Bo posiadając te informacje, jesteśmy w stanie wymyślić też i to, co może ewentualnie nam się tam przytrafić. A jeżeli będziemy to wiedzieć, wymyślimy to sami, to się odpowiednio do tego przygotujemy i wybierzemy odpowiedni i czas, i sprzęt, i towarzysza, i wszelkiego innego rodzaju rzeczy, które będą nam potrzebne. Ja jedynie na jedną rzecz bym chciał tak szczególnie zwrócić uwagę, to na to, żeby, jeżeli chodzi o góry, przede wszystkim nie działać samemu, bo góry to nie jest miejsce, gdzie poruszamy się samodzielnie. Zdecydowanie lepiej góry poznawać w większej grupie, dlatego że to jest bardzo często rozległy teren i jedyną osobą czy osobami, które mogą nam cokolwiek pomóc w tym czasie, kiedy ta pomoc jeszcze ma sens, to są nasi towarzysze podróży, prawda? A druga ważna sprawa to jest to, żeby też pamiętać o tym i wiedzieć, w jaki sposób i gdzie możemy szukać pomocy, bo o tym też bardzo często zapominamy i zapominamy o tym, żeby dowiedzieć się chociażby, jaki jest numer alarmowy w górach, czy nad wodą, czy gdziekolwiek, gdzie się wybieramy. Na te dwie sprawy zwróciłbym taką szczególną uwagę.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię jest Kazimierz. Ja dzwonię z Białogona pod Kiel. Proszę ojca, w 2012 roku we wrześniu byliśmy w Chorwacji z pewną grupą. W kilku miastach, między innymi byliśmy w Medjugorje. I był taki pan z żoną i małym dzieckiem. Ten pan chodził w wieku tak 35-30 lat, chodził non-stop boso. Boso, po prostu chodził boso. A jak szliśmy na górę, bo tam jest dwie góry, góra tak zwana Objawień i góra Krzyża, to on szedł właśnie w klapkach. Halo?
Tak, i co
no to
w związku
tyle
z tym?
Chcę powiedzieć, jak to można się ustosunkować do chodzenia po górach, skoro facet normalnie chodzi boso, a w góry idzie sobie w klapkach.
Mm-hmm. Dobrze.
No to był wrzesień, jeszcze pogoda i tak dalej, ale on na te góry właśnie szedł w klapkach.
Dziękujemy serdecznie. No nie wiem, czy nasi goście są w stanie się ustosunkować. Może, no nie wiem. Mhm.
Znaczy, jeśli chodzi o obuwie, to tak jak wcześniej wspomniałem, daleki byłbym od tego, żeby twierdzić jednoznacznie, że najlepsze to są buty wysokie z twardą podeszwą w góry, bo rodzaj obuwia, bezpiecznego obuwia, czyli takiego, który, no, mówiąc krótko, zabezpieczy tą naszą stopę przed ewentualnymi urazami, dyktuje teren, w którym chcemy się poruszać, to jest raz, a dwa, to też musi być obuwie wygodne, takie, które no, nie spowoduje tego, że my po krótkiej chwili przestaniemy mieć przyjemność z poruszania się, na przykład w górach, czy wszelkiego rodzaju sandały są niewłaściwe w góry, tego bym nie powiedział. Ja myślę, że to jest indywidualna decyzja i my sami musimy tak na dobrą sprawę podjąć tą decyzję i wiedzieć, który rodzaj obuwia do danych warunków jest dla nas bezpieczny i wygodny.
Znaczy to chyba możemy odnieść tutaj, ja się mówię o obuwiu, no tak skrajnie przypomniała mi się sytuacja rzeczywiście z Himalajów, gdzie będąc na trekkingu obserwowaliśmy miejscowych tragarzy, młodych chłopców w wieku 14-17 lat, którzy po tych najwyższych górach, oczywiście nie po lodzie już i nie po śniegu, ale poruszają się właśnie w przysłowiowych klapkach, trampeczkach, różnego rodzaju lekkim obuwiu, które no dla nas zawsze było zaprzeczeniem bezpieczeństwa i tego, co powinniśmy na nogach mieć w górach. Oczywiście no nie chciałbym porównywać ludzi żyjących tam na stałe, na tych wysokościach i oczywiście tu trzeba też wziąć pod uwagę ich możliwości finansowe, stąd też taki, a nie inny ubiór i wyposażenie, do tego, w czym powinniśmy chodzić u nas po górach, ale można to rzeczywiście, bo to jest taki obraz, który pokazuje, że pewną prawdą jest to, co kolega tutaj mówi, Jasiu, że ten teren tak naprawdę nam tu dyktuje pewne warunki co do doboru tego obuwia.
Ja też jeszcze może wspomnę, jeżeli dobrze gdzieś tam dedykuję, że tu mogły być, wchodzić w grę również jakieś takie przesłanki religijne, no bo jeżeli Medjugorje, jeżeli ty, no, choć nieuznane jeszcze jako miejsce objawień Matki Bożej, to może też jakieś takie intencje tym człowiekiem kierowały, tak, że jakiś wymiar pokutny i tak dalej, ale to są tylko takie jakieś nasze domysły, bo nikt go wprost nie spytał, dlaczego idzie boso bądź w klapkach. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Andrzej, tu z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ja powiem, że ja od dziecka chodzę na boso i dla mnie to jest po prostu krępujące, jak mam na sobie buty, ale też powiem, że często, gęsto wchodząc na Giewont, robię to pielgrzymkowo i na boso. Po prostu jak się chodzi całe życie na boso, to już ma się te pięty troszeczkę twardsze. I wiadomo, jak stąpać, jak chodzić, żeby sobie nawet nogi nie zwichnąć. Także w Medjugorje rzeczywiście 3/4 ludzi wchodzi na boso po takich ostrych kamieniach w ramach jakby takiej pokuty. No ale mówię, że no jest to coś pięknego. Często muszę, wchodząc w góry, trzymać głowę na dół, bo po prostu dużo ludzi zwraca na to uwagę, że ktoś wchodzi na boso i to jest trochę takie dla mnie jakby krępujące, że czasami muszę się komuś tam tłumaczyć, dlaczego wchodzę na boso, albo jestem takim jakby obiektem czegoś, co dla mnie jest zwyczajne. To samo było, jak byłem w Ziemi Świętej, postanowiłem sobie, bo kupiłem sobie nowe buty i jadąc do Ziemi Świętej, te buty mnie tak piły, ja po prostu zrzuciłem te buty. I też niejednokrotnie byłem takim obiektem zainteresowania, dlaczego na boso. Nawet chcę powiedzieć, że na pustyni, jak żeśmy byli, to beduini, dziecko beduińskie zwróciło uwagę na moje bose stopy, a ono samo było w adidaskach. I to takie właśnie króciutkie spostrzeżenia. To, no to tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy serdecznie. troszeczkę w innym kierunku poszliśmy. Myślę, że temat możemy już zakończyć, czy boso, czy butach. Mówimy raczej o kwestiach bezpieczeństwa, więc no, nie chcę ciągnąć tematu, ale nie wyobrażam sobie kogoś boso wchodzącego na rysy, czy gdzieś tam, tak, gdzie jeszcze może resztki śniegu. Więc no, to są kwestie bezpieczeństwa też i ale wyboru też, tak jak panowie tutaj mówiliście, jeżeli to ma być wymiar jakiś ekspiacyjny, pielgrzymkowy tylko i wyłącznie, to no oczywiście kwestia wyboru dla każdego człowieka. Ja chciałbym zapytać o taką rzecz, jak wezwać pomoc, jeżeli już jesteśmy świadkami, coś się dzieje, widzimy wypadek, tak, ktoś jest w potrzebie. No tych możliwości mamy bardzo wiele teraz, natomiast proszę podać może te możliwości, w jaki sposób pomoc sprowadzić, wezwać, czy to telefonicznie i tak dalej. A co jeżeli no, takie środki też zawiodą, czy są jakieś sygnały, tak jak kiedyś, czy jakieś znaki, które możemy dać, czy to w dzień, czy w nocy, żeby ktoś to może jakoś zauważył i odpowiednio zinterpretował?
Odniosę się na początek do akcji, którą mieliśmy na jesień zeszłego roku, tak, Jasiu? O tych sygnałach dźwiękowych. Tak. Generalnie z około 2 kilometrów mieszkaniec pewnego miasta zauważył na zboczach góry mrugające światło. Wydawało mu się, że jest to znak właśnie SOS. Było to około 2 kilometry. Było zgłoszenie również w tym rejonie zagubienia albo niedotarcia do domu rowerzysty, więc wszystko miało swój sens. Składało się to jakby na jedną całość i faktycznie wtedy poprzez te sygnały świetne, które zostały odebrane przez tego mieszkańca tego pewnego miasteczka, wstrzeliśmy działania poszukiwawcze. Dlatego to jedna z metod, właśnie ten właśnie sygnał SOS. Często jest on już wmontowany, tak jakby w urządzenie latarki czołowej, którą też powinniśmy dorzucić do tego plecaka, o którym tu jeden ze słuchaczy mówił. Jak również jeszcze tak wrzucając do tego plecaka różne rzeczy, chciałem zaapelować o odrobinie rozsądku, bo to jest jednak istota sprawy w planowaniu górskich wycieczek. Wracając do tematu, właśnie z sygnałów jeszcze, zanim przejdziemy do tych bardzo ucywilizowanych, to jest jeszcze używanie sygnałów dźwiękowych. Wiadomo, że sygnałami dźwiękowymi możemy nadawać również alfabet Morsa, aczkolwiek jest jeszcze taka umowne gesty sygnałowe, dźwiękowe, że przez co 10 sekund mamy sygnał dźwiękowy i to robimy przez minutę. Dlatego w ten sposób możemy też w jakiś sposób próbować wezwać pomocy, aczkolwiek jest to dość trudna sprawa. No, jeżeli jesteśmy sami w górach, to wezwanie tej pomocy jest bardzo trudne, jeżeli to właśnie nam samym się zdarzył wypadek. Świetną rzeczą tu jest doba dzisiejszej techniki, czyli telefon komórkowy, który dobrze jak on jest, jest on naładowany. Wiele akcji mamy spowodowanych tym, że ludzie nie mogą znaleźć ścieżki dojścia do wioski przez to, że właśnie owy telefon służył jako latarka, która oświecała im drogę. No. Wyładował się telefon, ostatnim kreską baterii zadzwonili po pomoc, no i w ten sposób sprowadzaliśmy ich z góry, dlatego telefon jest oczywiście świetną rzeczą we wzywaniu pomocy. Już w tych naszych górach, szczególnie na naszym terenie działania, zdarzają się miejsca, że tego sygnału nie ma, ale idąc kawałek dalej, ten sygnał możemy złapać i wezwać tą pomoc właśnie drogą telefoniczną. Jest to wielkie ułatwienie. Należałoby tu wspomnieć jeszcze o takich dwóch aplikacjach, jakie posiadają ratownicy, nie tylko górscy, ale i wodni. Jest to aplikacja Ratunek i aplikacja Pomoc w górach. Za pomocą tych dwóch aplikacji możemy, klikając tam w odpowiednią ikonkę, po ściągnięciu go do urządzenia mobilnego, przesłać od razu właśnie z wiadomością o potrzebie tej pomocy nasze współrzędne geograficzne. To bardzo ułatwia nam pracę i oczywiście skraca ten czas działania, bo my od razu wiemy, gdzie dana osoba jest. Często sam nawet prowadziłem takie akcje, jeżeli nawet nie wiedziałem, gdzie, albo dana osoba nie umiała mi wytłumaczyć, gdzie tak naprawdę jest. No wybrała się na grzyby, szła i w końcu zorientowała się, że jest w terenie jemu czy jej nieznanym, tak? Dlatego polecałem ściągnięcie jednej z dwóch aplikacji i w ten sposób namierzaliśmy daną osobę, widzieliśmy od razu, gdzie ona się znajduje i po ściągnięciu również nawet kolejnej aplikacji, jaką jest kompas do takiego smartfonika, mogliśmy elegancko naprowadzić daną osobę na szlak czy ścieżkę, która była niedaleko jego i dużo takich akcji właśnie kończyliśmy telefonicznie i w ten sposób udało się nam rozwiązać dany problem. Jeszcze nie powiedzieliśmy o tych numerach telefonu, bo to jest właśnie dość istotne i bardzo proszę o zapisanie sobie ich w telefonie i to tak od razu, nie zostawiać tego na później. Jednym z numerów jest numer 985, taki trzycyfrowy, a drugi numer to 601-1300. Ten drugi numer to często jak prowadzimy takie prelekcje dla dzieci, uczymy takiego wierszyka. 601-1300, ten numer pamięta każdy turysta. No i dzieci po dwukrotnym powtórzeniu już numer znają idealnie na pamięć, dlatego drodzy radiosłuchacze, 601-1300, ten numer pamięta każdy turysta. Zapiszmy go w telefonie, jakbyśmy tak zapomnieli i to jest kolejna metoda, w jaki sposób można tej pomocy wezwać. I teraz pewnie rodzi się pytanie, co powiedzieć takiemu ratownikowi. Wiele regułek nas uczono, co tak naprawdę, żeby się przedstawić, gdzie jesteśmy. Taki apel, nie odkładajmy słuchawki, dopóki dyspozytor przyjmujący nie zbierze informacji, które potrzebuje. Dyspozytorzy są na tyle wyszkoleni, że w zależności od danej sytuacji zbiorą sobie taki wywiad, jaki potrzebują, żeby skrócić maksymalnie czas do reakcji. Ewentualnie po wysłaniu ekipy na miejsce mogą sobie zadzwonić i doprecyzować to zgłoszenie i w ten sposób usprawnić tą akcję, aczkolwiek trzeba pamiętać, żebyśmy tej słuchawki, tak się to śmiesznie mówi, teraz słuchawki nie odkładali, no nie naciskali tego zielonego przycisku, na którym jest słuchawka.
I też takie pytanie się rodzi, to znaczy pierwsza rzecz to właśnie zachęta do słuchaczy, żeby korzystać z tych telefonów, smartfonów, w których no praktycznie już wszystko można znaleźć, oprócz tam niektórych rzeczy, ale wszystko może być w tym smartfonie i właśnie to, o czym panowie też mówicie, żeby nas można było zlokalizować, żeby można było ten kompas sobie wyświetlić, on nam pokaże wszystko, jeżeli się znamy na tym kompasie, jeżeli wiemy, co on ma nam pokazać, mniej więcej kierunek, czy położenie i tak dalej. Ale też takie pytanie, i zanim zadzwonimy po pomoc, zanim kogoś wezwiemy, jeżeli jesteśmy świadkiem, czy sami możemy jakiejś takiej pierwszej pomocy udzielić, czy też no, jesteśmy do tego zachęcani, zapraszani, żeby takiej pierwszej pomocy udzielać, czy raczej no, poczekać na kogoś kompetentnego?
Powiem tak, powinniśmy udzielać. Jesteśmy zobligowani nawet ustawą o tym, że każdy świadek zdarzenia jest obligowany do udzielenia pierwszej pomocy jako świadek. Trzeba powiedzieć również o tym, że mogą nami rządzić różne dziwne myśli, odrzucać dana sytuacja, ale to się warunkuje generalnie osobniczo. To też musimy pamiętać o tym, że samo wezwanie tej pomocy jest udzieleniem pomocy danej w danej sytuacji. Aczkolwiek, jeżeli zdarza się ten najgorszy scenariusz, jakim jest nagłe zatrzymanie krążenia, to muszą Państwo wiedzieć, że to właśnie od Was zależy, od tych pierwszych 3 minut tak naprawdę działania zależy powodzenie całej akcji. Jeżeli rzecz się dzieje w górach, to my wcześniej niż do pół godziny nie dojedziemy. Tak więc jeżeli Państwo na miejscu zdarzenia nie zaczniecie działać, to niestety ten najgorszy scenariusz pójdzie w tym złym kierunku. Dlatego tej pierwszej pomocy w tym wypadku musimy udzielić i w każdym innym. Dlatego też ta pierwsza pomoc teraz dość jest takim tematem często poruszanym. Kiedyś się to zamykało w ramach, ja pamiętam przynajmniej w szkole, przysposobienia obronnego. Teraz tych lekcji z pierwszej pomocy jest coraz więcej i zaczyna się edukować coraz młodsze społeczeństwo. Już te prelekcje, również nasze, w przedszkolach, jesteśmy zaproszani do przedszkoli i tam mówimy o tym bezpieczeństwie, w jaki sposób udzielać tej pierwszej pomocy, to się dzieje. No i generalnie musimy pamiętać o tym, że no, to jest człowiek i musimy być dla siebie ludźmi, a w tym wypadku, jeżeli nie będziemy robić nic, no to niestety no, skazujemy tego poszkodowanego na najgorsze. To też nawet takie złamanie nogi przez stabilizację tym, co znajdziemy, typu na przykład jakaś gałązka, czy na przykład dodatkowo koszulka, to już tak wiele zrobi, a my jak przyjedziemy na miejsce zdarzenia, zrobimy to zgodnie z procedurami i umiejętnościami, jakie posiadamy.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jolanta z Wielkopolski. Ja właśnie odnośnie tego, co ostatnio tutaj mówiliśmy, chciałam dać takie świadectwo spotkania z ratownikami nad Morskim Okiem. Byłam świadkiem, że właściwie na moich oczach taka starsza pani po prostu się przewróciła i doznała pewnego urazu. Ja byłam tą osobą, która właśnie miała kontakt z ratownikami i naprawdę mogę powiedzieć tutaj wszystkim zgromadzonym, że to było dla mnie niesamowite doświadczenie, ponieważ to spotkanie nauczyło mnie takiego wielkiego szacunku do ludzi, którzy pomagają. No, akcja była bardzo, bardzo tak rzetelna i taka sumienna, tak jak panowie tutaj mówią. Ja poczułam w tym kontakcie, bo ja byłam tą osobą, która helikopter, że tak powiem, sprowadzała na to miejsce, właśnie jak tutaj ostatnio mówiliśmy, lokalizując, gdzie ta pani Basia może nas słucha, jest. I to było naprawdę niesamowite dla mnie takie spotkanie i uczestnictwo też w jakiś tam sposób w tej akcji. No i chciałam też podziękować za to, bo ja zobaczyłam, że są ludzie z pasją, że są ludzie, którzy nie robią czegoś byle jako, czy dlatego, że muszą. No i ratownik, który rzeczywiście przyszedł wtedy do nas z helikoptera, naprawdę no, zrobił na mnie ogromne wrażenie. To był młody chłopak, ale ja po tym spotkaniu właśnie miałam takie sama co do siebie, taką jakąś pasję, że ja też powinnam tak pomagać ludziom. Ja też rzeczywiście troszkę mam podobny zawód, w służbie zdrowia pracuję, więc naprawdę tchnął we mnie ducha i cała ta cała akcja była naprawdę dla mnie taka bardzo budująca. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że byłam świadkiem, jak ten ratownik był niesamowicie od strony takiej psychologicznej i duchowej przygotowany i ujęło mnie to, co tutaj też panowie mówią, że z takim sercem podszedł do tej pani, że naprawdę wysoko profesjonalnie dał sobie radę z sytuacją, na przykład koleżanką tej pani, która była w pewnej panice. Jak wyczuł, że ja coś powiedzmy też potrafię na ten temat, to mnie włączył do tej akcji. Także wsadzaliśmy tą panią, żeby tam ją do helikoptera, że tak powiem, do góry dotransportować. Ona się bardzo tego bała, ale naprawdę świetnie sobie poradził. Także potem jeszcze dzwoniliśmy już później po tej akcji wieczorkiem i dziękowaliśmy tym ratownikom, bo naprawdę to było niesamowite. No niesamowite spotkać takich ludzi i właśnie chcę za to podziękować, że tacy jesteście pełni pasji, profesjonalni i naprawdę wspaniałe rzeczy robicie, często ryzykując własne życie. A teraz jeszcze korzystając tutaj, że panowie są tacy właśnie dla nas fachowcy, to chciałam zadać takie pytanie, bo często spotykamy, jak gdzieś tam jestem w górach, czy nawet w wysokich górach, spotykam małe dzieci, które są noszone na tych nosidełkach i czasem wręcz z przerażeniem patrzę, jak ci rodzice się nachylają gdzieś tam nad jakimiś przełęczami i te maleństwa tam w tych właśnie siodełkach, tak mało zabezpieczone. Ale rozmawiałam też z taką panią doktor, to może do pana Dawina pytanie, ratownika, pediatrą, która ona twierdziła właśnie, że nie powinno się takie maleńkie dzieci zabierać w te wysokie góry. I może tak, nie wiem, by panowie nam tutaj wszystkim powiedzieli, jak to jest z tymi małymi dziećmi i czy rzeczywiście właśnie one mogą tam w takich wycieczkach wyższych uczestniczyć, czy nie. No i ja jeszcze może powiem na koniec, że tutaj w domu też pokazuję, że tak powiem, dzieciom ten filmik właśnie nagrany z tej akcji, bo tam ktoś, była taka możliwość nagrania, więc tutaj daję też świadectwo, pokazuję, że są tacy ludzie jak wy. I chcę tutaj w imieniu nas wszystkich podziękować za to, że jesteście z Panem Bogiem.
Dziękuję pani Jolanto z Panem Bogiem. Oddaję głos pani, naszym bohaterom.
Dziękujemy pani Joli za
słowa uznania.
Za słowa uznania i jednocześnie pozdrawiamy naszych kolegów z Zakopanego, bo to o nich była mowa. Natomiast jeżeli chodzi o te dzieci i te nosidełka, to samo nosidełko jest tak skonstruowane i tak zbudowane, że to dzieciątko, które siedzi w tym nosidełku, pod warunkiem, że jest to wszystko w sposób prawidłowy pozapinane, jest bezpieczne. Ono nie wypadnie z tego nosidełka. Nosidełko z pleców taty czy mamy też i nie spadnie. Faktycznie poruszanie się z samym nosidełkiem i z dzieciątkiem na plecach w jakimś terenie eksponowanym, no to jest zawsze decyzja rodziców, prawda? Bo to rodzice są odpowiedzialni za to dziecko i ostatecznie oni odpowiadają, czy jest właściwym. To też jest, no, granica jest bardzo, bym powiedział, płynna, dlatego że dla nas też mamy dzieci, może już przynajmniej ja nie mam aż tak małych, ale też nosiłem ich w nosidełku i chodziłem po górach z nimi. Dla mnie ta granica bezpieczeństwa na pewno była w innym miejscu postawiona, niżeli dla innej osoby, może mniej sprawnego turysty. Natomiast jeżeli chodzi o góry wysokie, czy chyba pani Joli chodziło po prostu o wysokość, w Polsce właściwie nie ma takiej wysokości, która by w jakimś tam stopniu zagrażała takiemu maluchowi, bo nawet jeżeli byśmy się wybrali gdzieś tam w Tatry, nie myślę tu o szczytach jakichś tam skalistych, bardziej o jakiejś wycieczce, powiedzmy, no chociażby do tego wspomnianego Morskiego Oka, czy gdzieś tam na inne okoliczne doliny, nie widzę tu jakby w tym żadnego problemu, prawda? Natomiast no, jest to decyzja na pewno rodziców. Jedynie co moglibyśmy polecić i zwrócić rodzicom uwagę, no na pewno trzeba o takim maluchu myśleć ze szczególną uwagą i szczególną ostrożnością i wszystkie aspekty bezpieczeństwa mnożyć razy co najmniej 10, niżeli oceniać to względem własnej osoby.
No i czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dlatego my ratownicy zabieramy swoje dzieci w góry. No i jest to piękne, bo one się tam rozwijają dużo szybciej, fajniej, no i w kierunku takim, jak my kochamy, prawda?
Dokładnie tak.
No ale z tym dużym marginesem bezpieczeństwa i rzeczywiście, no owszem tak, ja się tu Dawid zgadzam całkowicie, natomiast rzeczywiście ta troska pani, która przed chwilą mówiła o tym, no ona jest uzasadniona, bo sami musicie przyznać, że w górach czasem widuje się ludzi, którzy w sposób dość nonszalancki, ja już nie mówię, że się wspinają, ale na przykład przy dużym operowaniu słonecznym nie zawsze te dzieci są odpowiednio zabezpieczone, kwestia temperatury i tak dalej. No to są też takie, dla nas dorosłych wydawałoby się błahe sprawy, a nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że w górach ten rozkład temperatur czy tego działania słonecznego jednak on jest zdecydowanie inny i na to bym na przykład też mocno zwrócił uwagę. I rzeczywiście no, w polskiej wysokości naszych gór nie zagrażają aż tak bardzo, jeszcze tutaj nie stwarzają problemów, ale już zabieranie dzieci w góry tam powyżej 2-3 tysięcy to rzeczywiście nie jest zbyt bezpieczne. Ja bym może tutaj o tym mówił, żeby jednak poczekać, zwłaszcza z tymi najmłodszymi, żeby je ciągnąć w te najwyższe już, czy na a już choćby w Alpie na przykład na wysokie jakieś przełęcze.
Ja bym chciał jeszcze zwrócić tutaj na aspekt właśnie wysokości, żeby jej, jeżeli już zdecydujemy się zabrać małe dziecko, ja mówię o niemowlętach, czy dzieciach do drugiego roku życia, jeżeli decydujemy się na to, że zabieramy już je w góry, to nie zdobywamy tej wysokości bardzo szybko. Jeżeli mamy możliwość śmigłowcem, heliski jest też modne, możemy wynająć śmigłowiec, nie wylatujemy śmigłowcem na szczyty gór, a tak trochę tańszym sposobem kolejki górskie również bardzo szybko nam pozwalają pokonać tą różnicę wysokości i tutaj jest problem. Dlatego z tymi mniejszymi dziećmi, jeżeli chcemy wyjść gdzieś w góry, to udawajmy się raczej w te niższe partie. A jeżeli chcemy gdzieś wyjść wyżej, no to zgodnie z zasadami aklimatyzacji postępujmy i będzie dobrze. No i tutaj słusznie naczelnik zwrócił uwagę na aspekt zabezpieczenia tych dzieci. W górach pogoda jest inna, szybko się zmienia i też na to trzeba zwrócić uwagę.
Dlatego młodych rodziców z dzieciaczkami malutkimi zachęcamy i zapraszamy szczególnie do Beskidów. U nas jest fantastyczne miejsce właśnie na tego typu działania.
Mhm. Pani Jola też tak, no, taką laurkę wam wystawiła i myślę, że to dobrze. Natomiast no, tak tendencyjne pytanie zadam, bo chyba nie oczekujecie za bardzo takiej jakiejś specjalnej wdzięczności od tych, którym pomagacie.
Nie, dla nas sama ta pasja i chęć, możliwość niesienia ludziom pomocy jest już laurką i tak naprawdę to nas cieszy i to jest naszą...
Naszą zapłatą, aczkolwiek rzeczywiście spotykamy się czasem z takim właśnie podziękowaniem. Nie zawsze, nie jest to zasadą i rutyną, ale tak jak wspominamy, no nie oczekujemy tego, ale jest to miłe i przyjemne, jak ktoś powie jedno słowo, dziękuję, czy dziękuję bardzo, to już dwa słowa. Cieszymy się z tego, że ktoś docenia to, co robimy i wtedy jest to rzeczywiście taką dodatkową siłą napędową dla nas, mobilizuje nas to. Po prostu człowiek lubi być pochwalony i to mobilizuje do dalszego działania, do sprężania się, zabiegania o to, żeby być jeszcze bardziej doskonałym w tym, co robi. To jak sprawia radość i jest takie, jest ta motywacja taka duża, no to rzeczywiście idziemy w góry z ogromną radością do służby, jak my to nazywamy.
Dlatego zachęta do okazywania wdzięczności nie tylko ratownikom GOPR-u, ale wszystkim, bo jak mówi też Boże Słowo, że zasługuje robotnik na swoją zapłatę, choćby właśnie w takiej formie. Ja też chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo też pani Jola chyba powiedziała, że ona, jak widziała tych ratowników pomagających, to jej się też zachciało, mówiąc kolokwialnie, czyli zrodziło się takie pragnienie w jej sercu, w niej świadczenia tej pomocy, czy albo utwierdziło kogoś, nie? Więc myślę, że to też jest ważne, żeby pokazywać z pasją to, czemu się poświęcacie, wy konkretnie, ale chyba tak jest w przypadku każdego też zawodu, nie powiem, ale powiem powołania, czy życiowej drogi, którą idziemy.
Ja myślę, że to jest idealny stan, jeżeli ktoś, kto wykonuje jakąkolwiek czynność, robi to z pasją, z zamiłowania, z radością, to od razu to widać i zdecydowanie jest to lepsze i z większym efektem. I to tak jak, na pewno jest to niezależne od fachu, ale bardzo dobre i miłe.
Dobry przykład i dobra energia, i to jest zaraźliwe. I oby takie zawsze było, bo rzeczywiście to cieszy, jeżeli ktoś może być, albo jesteśmy tutaj jakimś stymulatorem właśnie do takich pozytywnych działań, to tylko się cieszyć. To jest coś fantastycznego, to co usłyszeliśmy przed chwilą.
Drodzy panowie, 21:21, więc mamy jeszcze do końca tej naszej audycji mniej więcej 10 minut. Dlatego chciałbym zapytać, czy jest coś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, o czym warto byłoby powiedzieć, co warto byłoby dodać od tej strony waszej pracy, posługi takiej technicznej, a może od strony duchowej, może od tej sfery takiej troszeczkę, której może nie widać, a która jest równie ważna w waszym posłannictwie.
Znaczy ja tutaj chciałem jeszcze dodać, jak już zasugerowałem wcześniej, taką sprawę właśnie niewidoczną. Mianowicie jest to relacja cierpiącego człowieka, którego mamy ratować w górach, a ratownika, który zjawia się przy tym cierpiącym. I teraz właśnie jest takie, nie pytanie, ale takie zastanowienie się, jak odbiera ratownik cierpiącego ratującego, a jak odbiera ratujący ratownika. I tutaj by ktoś powiedział tak, że między nimi nie ma żadnej jakby relacji. No przychodzi, zrobi swoje i odchodzi, nie? Czy tam zwozi i przekazuje go i jest sprawa załatwiona. Tak właśnie nie jest. Dlatego, że ratownik, który przychodzi do poszkodowanego, to nawiązuje z nim kontakt przez samo to, że on przy nim już jest. Albo jeszcze wcześniej, kiedy on do niego dociera i myśli o nim. Już wtedy sobie układa scenariusz, bo sam nie wie, co tam spotka i w jaki sposób ma udzielić mu tej pomocy, ale on już tym właśnie żyje, że komuś coś się stało i ja idę tam, żeby mu pomóc. A ten, który czeka na tą pomoc, on czeka z nadzieją, że ktoś do mnie dotrze i mi tej pomocy udzieli. I czasem myślę, że on z przerażeniem oczekuje, dlatego że ta pomoc może się opóźniać z różnych racji, a czas czekającego jakby się przedłużał. To jest takie jakieś psychologiczne, że czekającemu czas powolutku biegnie i on się niecierpliwi. I dopiero w momencie, kiedy przychodzi ratownik, w nim budzi się radość. On jej nie okazuje, bo może przez cierpienie on po prostu zamknął się w sobie. Dopiero jeżeli ratownik skróci mu to cierpienie poprzez nawiązanie z nim relacji na różny sposób, czy to, ja miałem taki przykład, że rozmawiałem z poszkodowanym przez oczy. Czyli po prostu na pytanie on rusza oczami w tą czy w inną stronę, ja wiedziałem, o co chodzi. Czy słownie, czy też jeszcze w inny sposób. Nawiążę z nim kontakt i wtedy łatwiej jest temu poszkodowanemu pomóc. On chce, żeby mu pomóc. I wtedy ratunkowi jest łatwiej pomagać. Bo jeżeli ktoś negatywnie podchodzi do tego, że ratownik przyszedł mu pomóc, no cierpienie jest najgorszym tutaj zjawiskiem przeżywanym przez poszkodowanego, kiedy ratownik przychodzi pomagać. Ale to z biegiem czasu mija, dlatego że ból jest trwający nie za długo, natomiast gdyby mu w tym bólu nie ulżyć, to przechodzi to w cierpienie, które się wydłuża. I dla niego dotarcie do tego poszkodowanego jest dużo trudniejsze przez ratownika. I czasami się pytamy, co wcześniej umiera. Zawsze ktoś mówi tak, że nadzieja najpierw umiera. Wcale nie. Bo poszkodowany nosi w sercu tą właśnie nadzieję, że ktoś przyjdzie mi pomóc. Jeżeli on straci nadzieję i nie ma się już czego uchwycić, no to on umiera, a nie nadzieja. Bo nadzieja jeszcze trwa, tylko nie ma jej jak zrealizować. I myślę, że tutaj jest potrzebne wmawianie sobie, jeżeli ktoś uległ jakiemuś uszkodzeniu ciała, czy nawet duchowego uszkodzenia tej psychiki podczas wypadku, to najważniejsze jest niejako wmawianie sobie, za chwilę ktoś przyjdzie. Ktoś mnie zauważy, ktoś mi pomoże. I on wtedy tą nadzieją żyje i wtedy budzi się w niego wielka radość, jeżeli faktycznie ktoś przyszedł i mu pomógł. No żeby tylko to czekanie nie było za długie. A ja tu w jednej z takich tych modlitw napisałem taką modlitwę, żeby ratownik był szybszy od śmierci. Czyli żeby spełnił nadzieję poszkodowanemu, zanim przyjdzie to najgorsze, jeżeli ma przyjść, nie? Ale lepiej, żeby nie przychodziło. Żeby zawsze był to powiązanie, nadzieja spełniona przez tych, którzy idą do tego poszkodowanego, bo zostali do niego wezwani i żeby ten trud nie poszedł na marne, który w całej mierze ci ratownicy dają z siebie wszystko, żeby pomóc spełnić nadzieję oczekującego.
Dziękuję. Czas na pozdrowienia. Jeżeli macie panowie takie życzenie, jest możliwość, żeby na koniec, tak mamy w zwyczaju, żeby kogoś pozdrowić, może kogoś zauważyć, docenić kogoś, kto nas słucha, powiedzieć jakieś miłe słowo na dobranoc dla tych, którzy być może was gdzieś tam w domach oczekują. Pan naczelnik?
Ja bym najpierw powiedział kilka słów zadowolenia i cieszę się, żeśmy się znaleźli tutaj w gronie rodziny Radia Maryja i mogliśmy w żywym kontakcie, zarówno wizyjnym, jak i teraz przez ostatnie 2 godziny fonicznym, porozmawiać z słuchaczami z kraju i zagranicy, porozmawiać o takich rzeczach, które nas nurtują, a pozdrowić oczywiście, oprócz wszystkich tych najbliższych, kochających, z którymi na co dzień dzielimy nasze troski i znoje, pozdrowić wszystkich tych, którzy przyjeżdżają w góry, którzy się z nami spotykają. Powiedzieć, że ratownicy to nie są tylko ci, którzy w tych krytycznych momentach są od udzielania pomocy, ale tak już wcześniej wspomniałem, zapraszamy po prostu do nas, odwiedzajcie nas na naszych stacjach, spotykajcie się z nami, pytajcie, my jesteśmy do waszej dyspozycji i wyciągamy życzliwie ręce do każdego i chciałbym wszystkim życzyć bezpiecznego wędrowania i uprawiania różnych form, jakie dzisiaj człowiek sobie wymyślił, i sportu, i rekreacji w górach, żebyśmy wracali zadowoleni, szczęśliwi, naładowani pozytywną energią przez tą mistykę gór, wracali po prostu w Dolinę Lepsi. Tego wszystkim życzę.
Dziękuję. Pan Jan Górniak?
Po tych słowach naczelnika to ciężko już cokolwiek dopowiedzieć, ale na pewno chciałbym pozdrowić, może w taki bardziej szczególny sposób, wszystkich naszych kolegów ratowników, którzy gdzieś tam siedzą i słuchają nas i zapewne rozliczą nas z każdego słowa. Niemniej jednak wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. A słuchaczom dziękuję za ten czas, za to, że mogliśmy być razem. No i ufam, że to nie pierwszy i nie ostatni raz.
Mamy nadzieję również. Pan Dawid Stec.
No i im każdy z nas kolejny, to będzie miał trudniejsze zadanie. No ja oczywiście na wstępie chciałem pozdrowić żonę, synka, rodziców, dziadków. Oni na pewno słuchają. Przyjaciela Adasia, który też słucha. Obiecałem mu to. No i drogich radiosłuchaczy, szczęść wam Boże.
Dziękuję. No i ksiądz Szczepan.
Znaczy ja pozdrawiam tych, którzy w jakikolwiek sposób doznali od nas pomocy i prosiłbym, żeby tak jak moi koledzy czy ja okazaliśmy w sposób taki może namacalny to miłosierdzie, niosąc im pomoc, żeby oni, naśladując Pana Jezusa i czytając tą przypowieść o dobrym Samarytaninie, stali się też miłosiernymi Samarytaninami w swoim otoczeniu, w którym mieszkają, żyją i czasem mogą się spotkać z taką samą podobną sytuacją, w której trzeba będzie drugiemu człowiekowi podać rękę, bez względu na to, czy to jest przyjaciel, czy nieprzyjaciel.
Bardzo dziękuję.
No i pozdrawiam jeszcze moich kolegów krótkofalowców, bo mi prosili, żeby z tego miejsca ich serdecznie pozdrowić, dlatego że jestem im wdzięczny za to, że w jakiś sposób radiowy my również pomagamy poszkodowanym. Bo takie sytuacje tutaj opowiadałem kolegom właśnie, jak z Nowego Targu krótkofalowcy pomogli uratować jednego z... bodajże to był świecki człowiek, misjonarz, który spadł z wodospadu i trzeba było go przetransportować do Francji.
Czyli zasięg globalny też.
Polu.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do słuchania Radia Maryja, bo mamy świadomość, że to grono naszych słuchaczy w ten wieczór się powiększyło, z tego co też panowie opowiadaliście, ale zapraszamy do słuchania w innych momentach również. Bardzo dziękuję za przyjazd z południa Polski, to daleko bardzo, ale za poświęcenie, bo to też jest świadectwo pewnej zachęta, pokazanie swojej posługi, swojej misji, ale też i zachęta do tego, by w wasze szeregi też wstępować, dlatego też zachęcamy wszystkich. Państwu dziękuję za uwagę, za włączenie się również w te nasze rozmowy niedokończone, a już za moment modlitwa na zakończenie dnia.
Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach, zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile uśmignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile uśmignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.
Tak gotowym trzeba być do każdej ludzkiej podróży. Tak zdecydują w niebie lub serce nie zechce już służyć. Ja tylko zniknę wtedy w starym lesie bukowym. To jakbym wrócił do siebie po prostu.
Wrócę do domu. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.
Wszystko tam będzie jak w życiu, i stół, i krzesła, i buty. Te same nieporuszone, na niebie zostaną góry. Tylko ludzi nie będzie, tych co najbardziej kocham. Czasem we śnie ukradkiem zamienią
ze mną dwa słowa.
Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.
Będą leciały stadem liście, duszyczki, szepty i w lesie będzie tak wielki, świsty rok cały.
Będzie tak jesień. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.
Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach.
Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.
Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach.
Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro.